Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 18 maja. Zakończył się kolejny sezon serialu traktującego o rozpadzie Zjednoczonej Prawicy. Wszystko wskazuje na to, że ustawy sądowe zostaną przyjęte. Pieniądze z KPO popłyną, Zbigniew Ziobro dostanie jakiś polityczny paciorek, żeby przykryć porażkę na całej linii. Kaczyński będzie reformował i mobilizował struktury, Morawiecki będzie umacniał się przed kampanią życia, Adam Bielan będzie toczył podjazdową wojenkę z Marcinem Ociepą. A my dziś z Wojtkiem Szackim będziemy się zastanawiać, w jakim stanie reset na początku ostatniego sezonu serialu o nieprzyspieszonych wyborach zastał Zjednoczoną Prawicę. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, wczoraj odbyło się spotkanie Rady Koalicyjnej. Jakbyś mógł więcej nam opowiedzieć o tym spotkaniu, kto tam był, co ustalono, jaki jest nastrój, jakie jest morale?
No, wielkim sukcesem tego spotkania było to, że się odbyło. W ogóle to był debiut w tej formule. Wcześniej bardzo długo Adam Bielan wetował pomysły takiego spotkania, twierdząc, że on się nie będzie spotykał z Marcinem Ociepą w towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego. I stąd były te wszystkie wcześniejsze podziały, że tam Jarosław Kaczyński osobno musiał podpisywać jakieś papiery z Partią Republikańską, osobno z grupą Marcina Ociepy. No to są wszystko jeszcze te zaległości i naleciałości wynikające z rozpadu porozumienia Jarosława Gowina, w wyniku czego powstały te dwie grupy, które są w pewnym sensie do siebie podobne, ale jednak nie przypadają ze sobą. Teraz udało się spotkać, udało się porozmawiać.
I dołączył jeszcze do tego grona Paweł Kukiz. Zdaje się, że to pierwszy raz w takim gronie się spotkało to ciało.
Tak, Paweł Kukiz doszlusował jakby do obozu władzy już tak całkiem formalnie. Tutaj słyszę, że te grupy postgowinowe zostały połączone jakimś takim mini taktycznym sojuszem przez wypowiedzi Ryszarda Terleckiego. Słyszałem, że nic tak nie zbliża różnych partii jak niechęć do Ryszarda Terleckiego. Usłyszałem też, że Ryszard Terlecki, który był zresztą na tym spotkaniu, był również tam Krzysztof Sobolewski, szef struktur PiSu, że Ryszard Terlecki się ani słowem nie odezwał przez całe spotkanie, więc było to bardzo udane spotkanie. Natomiast ustaleń jako takich to raczej nie było. Był to raczej taki przegląd spraw trudnych. Jarosław Kaczyński na początku miał powiedzieć, że po pierwsze nie będzie przyspieszonych wyborów w tym roku. Według relacji papowskiej powiedział, że będą w konstytucyjnym terminie. Według mojej relacji prezes PiSu powiedział, że wybory odbędą się w przyszłym roku, bez przesądzania, czy byłyby to wybory przyspieszone wiosną w związku na przykład z nieuchwaleniem budżetu, czy jesienią w terminie konstytucyjnym. Ale to jest, powiedzmy, detal. Po drugie, Jarosław Kaczyński powiedział, że chciałby współpracować z panami, z którymi rozmawiał do końca kadencji, i w domyśle, tak to przynajmniej odebrali słuchacze, chodziło również o wspólny start w wyborach w kolejnej kampanii. I następnie prezes PiS poprosił koalicjantów, żeby przedstawili mu katalog spraw trudnych, spraw do załatwienia. No i z tego, co słyszę, była mowa o ustawie o Sądzie Najwyższym, o tym prezydenckim projekcie. Tu podobno porozumienie już jest, zostało dogadane przez ekspertów, a na poziomie politycznym ma się to wydarzyć wkrótce w Komisji Sprawiedliwości i potem już na posiedzeniu plenarnym Sejmu. 26 bodaj maja może dojść do głosowania w tej sprawie. Dalej, Adam Bielan przedstawił chęć uchwalenia ustawy ułatwiającej dostęp do broni. Paweł Kukiz z kolei wrócił do tego swojego pomysłu ustawy o sędziach pokoju, z którą, prawdę mówiąc, nawet nie wiem, co się dzieje. Ona gdzieś tam przemknęła przez pracę Sejmu i chyba do tej pory nie została uchwalona. I tyle. No, nie było jakichś formalnych decyzji. Jarosław Kaczyński chyba to potraktował jako symboliczny moment, żeby zakończyć etap konfliktów w Zjednoczonej Prawicy, żeby wszyscy mogli się wygadać, mogli usłyszeć kilka uspokajających deklaracji ze strony największego partnera właśnie w sprawie wyborów, w sprawie współpracy do końca kadencji. I tyle. No, panowie się spotkali, porozmawiali, rozeszli.
To bardzo sympatycznie. A twoim zdaniem to zakończy etap sporów w Zjednoczonej Prawicy?
No i tak i nie. No, znaczy pewnie będzie teraz okres pewnej nudy i tych tekstów o rozpadzie koalicji będzie mniej. Tu zresztą partnerzy PiS-u zwracają uwagę na to, że Ryszard Terlecki, który straszył chyba najaktywniej spośród posłów PiS-u przyspieszonymi wyborami, rozpadem koalicji, ale także przepędzeniem różnych nielojalnych posłów, był łaskaw użyć nawet sformułowania odstrzelić tych nielojalnych posłów, że teraz już takich wypowiedzi Ryszarda Terleckiego nie będzie, że one raczej szkodziły niż pomagały, że nikt po stronie tych mniejszych partnerów do końca nie wierzył w te pohukiwania. Natomiast tworzyło to taki nieprzyjemny klimat. Dziennikarze się ekscytowali, cytowali i wszyscy się zastanawiali, czy ten pociąg jeszcze jedzie.
No dobrze, bo ja się zastanawiam, czy to jest tak, że wszyscy otrzepali się z kurzu, poklepali się po plecach i stwierdzili, że na nowo się lubią i że nie ma problemów, bo mam wrażenie jednak, że takie kłótnie, jak ta ostatnia kłótnia, którą obserwowaliśmy, niekoniecznie przekładają się na większą spójność i większe zaufanie. Powiem więcej, zastanawiam się nad tym, czy nie ma pewnej analogii pomiędzy tą sytuacją teraz, a kłótnią z Jarosławem Gowinem o wybory kopertowe. I legenda głosi, a zdaje się, że jest to prawdziwa legenda, że tak naprawdę wtedy zapadła decyzja na Nowogrodzkiej, że Jarosław Gowin zostanie pokrojony i zjedzony. I była to kara za to, że Jarosław Gowin się postawił i spowodował niemały kłopot PiS-owi, powstrzymał przeprowadzenie wyborów kopertowych, tak jak chciał tego Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin i tak dalej. Czy nie jest tak, że uparty, długotrwały, nieprzyjemny opór Zbigniewa Ziobry wobec strategicznych celów PiS-u, mimo tego, że chwilowo topór wojenny został zakopany, nie doprowadzi do sytuacji, w której prędzej niż później jednak Jarosław Kaczyński, w sytuacji, w której mniej się tego będziemy spodziewali, jednak nie zrobi skoku na Solidarną Polskę i na przykład w momencie, kiedy trzeba będzie zgłosić listy, na tydzień przed stwierdzi, że zaprasza polityków Solidarnej Polski, no ale niestety już bez Zbigniewa Ziobry.
To jest znakomite pytanie i zadałem je kilku moim rozmówcom, ale zanim na nie odpowiem, cofnę się jeszcze na chwilę do tego spotkania liderów koalicji, bo tam Jarosław Kaczyński zaczął chyba w ogóle od powiedzenia, że to był bardzo dobry tydzień, bardzo udany tydzień dla obozu władzy, że udało się wygrać kilka głosowań ważnych w Sejmie, że udało się wybrać Krajową Radę Sądownictwa, że udało się wybrać Adama Glapińskiego. To są bardzo istotne z punktu widzenia Kaczyńskiego takie przyczółki, również wychodzące w przyszłą kadencję. No, Adam Glapiński będzie szefem NBP-u przez całą kolejną kadencję parlamentu. Więc jego wybór był strategicznie istotny. I tutaj cała ta Zjednoczona Prawica z maleńkim naddatkiem w postaci posła Zbigniewa Giżyńskiego, o którym rzadko pamiętamy, a który negocjuje jakoś z PiS-em powrót i który zagłosował za Adamem Glapińskim. No i to pokazuje, że na chwilę zwyciężył znów rozum i racjonalność tych polityków, ponieważ rozum i racjonalność każą im współpracować, ponieważ w interesie zarówno Solidarnej Polski, jak i PiS-u, tym krótkotrwałym, bieżącym interesie dotyczącym tej kadencji, ta współpraca jest po prostu niezbędna. Bieda polega na tym, że na tę perspektywę krótkoterminową nakładają się po pierwsze emocje, a po drugie perspektywa długoterminowa, czyli ci posłowie, ci liderzy zastanawiają się, co będą porabiali w kolejnych latach, kolejnych kadencjach, czy ten związek PiS-u i Solidarnej Polski, bo tak naprawdę to o to chodzi, bo te mniejsze grupy doskonale wiedzą, że nie będą w stanie funkcjonować bez PiS-u. Zbigniew Ziobro może mieć jakąś nadzieję, że kiedyś pójdzie własną drogą. No i od początku tej kadencji w zasadzie można stawiać takie pytanie, czy Zbigniew Ziobro zakłada, że będzie również w przyszłej kadencji współpracował z PiS-em, a to będzie zależało z kolei od wyniku wyborów, od sondaży i tak dalej, i tak dalej. Więc wracając do twojego pytania o analogię z Jarosławem Gowinem, którego już nie ma w tym gronie tworzącym obóz władzy, to jest tak naprawdę pytanie o zaufanie. W szkole nauki jazdy się mówiło o zasadzie ograniczonego zaufania. mówi się też ufaj, ale kontroluj. No i chyba właśnie jesteśmy na tym etapie życia Zjednoczonej Prawicy, że te strony ufają sobie w sposób ograniczony. Wszyscy wiedzą, że Zbigniew Ziobro raczej nie ma przyszłości poza Zjednoczoną Prawicą, poza PiS-em, że samodzielnie nie sforsuje bram Sejmu. Wszyscy zdają sobie też sprawę, że bez Zbigniewa Ziobry Jarosław Kaczyński będzie miał bardzo trudno, żeby obronić większość. I moi rozmówcy, ale jestem skłonny się z nimi zgodzić, zakładają, że ten twór będzie jednak trwał aż do końca tej kadencji. Oczywiście pewnie będą jakieś emocje po drodze, będzie pewnie spór o kształt list wyborczych, ale i tutaj jeden z moich rozmówców przywołał kwestię ewentualnych transferów w przyszłej kadencji. Jarosław Kaczyński bierze już pod uwagę sytuację, w której na przykład zdobyłby 225 mandatów w kolejnych wyborach. No i tutaj dwie drogi byłyby, żeby obronić władzę. Albo jakaś koalicja z którąś z mniejszych partii, albo znana, sprawdzona i lubiana na Nowogrodzkiej metoda transferów, czyli kupowania głosów pojedynczych posłów, czy to z Konfederacji, czy to z PSL-u, czy skądinąd. Udało się nawet w tej kadencji z Lewicy kogoś ściągnąć. No i gdyby na przykład Jarosław Kaczyński tuż przed wyborami pozbył się Zbigniewa Ziobry, to nie tylko straciłby ileś tysięcy głosów, których by Zbigniew Ziobro nie przyniósł, ale również pokazałby nielojalność i to, że w każdej chwili może kogoś wyrzucić. I to by zniechęcało przyszłych potencjalnych posłów.
No to brzmi sympatycznie znowu, co mówisz, ale to by zakładało, że nie pamiętamy o Jarosławie Gowinie. No. To znaczy, to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński zawsze się zachował bardzo lojalnie w stosunku do swoich koalicjantów, ale teraz tutaj, jeżeli by się rozprawił z Ziobrą, przecież pamiętamy 2005-2007, pamiętamy Jarosława Gowina, pamiętamy wrogie przejęcie Adama Bielana, więc teraz mówienie, a nie, no rzeczywiście zachował się lojalnie w stosunku do Zbigniewa Ziobry, w związku z czym można założyć, że to jest uczciwy gracz, który nigdy nie podbiera innym.
No ale to Gowin sobie, prawdę mówiąc, zebrał to, co zasiał.
A przepraszam, a Ziobro teraz nie sieje?
No właśnie, to jest pytanie o ocenę Jarosława Kaczyńskiego i prawdopodobnie jest też tak, że Zbigniew Ziobro jednak przynosi więcej głosów niż Jarosław Gowin. Kandydaci Ziobry zdobyli więcej głosów niż kandydaci Porozumienia. Sam Ziobro był gwiazdą w okręgu świętokrzyskim z bardzo dobrym wynikiem. A jak słyszę, tam będzie naprawdę walka o każde 1000 głosów.
A z drugiej strony jest bardziej toksyczny, ma ostrzejsze łokcie i stanowi większe zagrożenie tak naprawdę dla Jarosława Kaczyńskiego. No bo z całym szacunkiem dla Jarosława Gowina, no to nie był raczej gracz, który mógł namieszać w PiS-ie. No a Zbigniew Ziobro to już jest jednak
trochę
inny.
Ale na scenie mógł namieszać, czego dowiodły wybory kopertowe, które się nie odbyły i rozmowy z opozycją, które, jak niektórzy uważają, były o krok od powodzenia, o krok od zmiany marszałka Sejmu. Ja w to nie bardzo wierzyłem, ale w PiS-ie istnieje taka legenda.
Z tego co pamiętam, to nie raz i nie dwa snułeś takie hipotezy i zastanawiałeś się nad takimi scenariuszami, że przed wyborami dochodzi jednak do podziału i że to jest idealny moment, żeby nie wiedząc, jaki jest stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, nie wiedząc, w jakim on będzie stanie na początku przyszłej kadencji, w środku przyszłej kadencji i na końcu przyszłej kadencji, a zakładając, że jednak Jarosław Kaczyński nie chce oddać władzy i też nie chce oddać władzy Zbigniewowi Ziobrze i nie chce doprowadzić do sytuacji wojny domowej w PiS-ie, to, że to jest idealny moment, żeby jednak z Ziobrą się rozstać. I ja mam wrażenie, że w tym momencie Ziobro pokazał dużą słabość i jeżeli chodzi o siłę negocjacyjną i jeżeli chodzi o siłę wyborczą, Kaczyński wydaje się może nie silniejszy niż był na początku, ale nie słabszy na początku tej całej aferki. I wydawałoby się, że tak naprawdę ma prostą drogę do tego, żeby tuż przed wyborami, które prawdopodobnie odbędą się w terminie, tego Ziobrę pogonić. Zastanawiam się nad tym poziomem zaufania i nad tym, jakie Ziobro może mieć gwarancję, że jednak nie zostanie w ostatniej chwili wbity mu nóż w plecy, szczególnie, że pokazał słabość.
No nie ma żadnych, oczywiście, poza tym, o czym wspomniałem, tylko że też nie bardzo ma inny wybór, bo to nie jest tak, że teraz Zbigniew Ziobro mógłby ogłosić samodzielny start. zostałby natychmiast zadziubany przez prawicowe media, które dziś go wspierają, ale gdyby tylko się odwrócił od Jarosława Kaczyńskiego, to zostałby wdeptany w ziemię przez telewizję publiczną, przez portale i tygodniki, które wspierają rząd. To po pierwsze. Po drugie, on nie ma pieniędzy, nie ma struktur, nie ma paliwa politycznego. Krótko mówiąc, on mógłby oczywiście trochę zaszkodzić PiS-owi, źle by to wyglądało, ale to nie jest tak, że on może użyć tej broni atomowej bez szkody dla samego siebie. I to prawdopodobnie bez takiej szkody na wiele, wiele lat. To znaczy Jarosław Kaczyński kiedyś pewnie odejdzie z polityki, Zbigniew Ziobro pewnie jeszcze długo w niej będzie, ale z łatką zdrajcy na prawicy, kogoś, przez kogo zawaliła się najlepsza drużyna w historii polskiej polityki, no ciężko sobie wyobrazić przyszłość polityczną takiego człowieka.
No ale dobra, to ja znowu muszę jednak sekundkę popolemizować. W sensie z tą łatką zdrajcy. Pamiętasz, że Zbigniew Ziobro ma tą łatkę i miał tą łatkę i teraz już o tym nie pamiętamy?
No ale mu zostało to przebaczone, ale do pewnego...
No, tak, to jest tymi łatkami.
Ale do pewnego stopnia jedynie, no bo jednak Zbigniew Ziobro nie jest w PiS-ie i jego prośby o przyjęcie do PiS-u zostały co najmniej dwukrotnie odrzucone. Ale ten scenariusz, o którym mówisz, ja będę się trzymał jak pijany płotu tej tezy, którą też kiedyś tutaj postawiłem, że on nie jest jedyny, dlatego że jeśli coś by się zaczęło dziać z notowaniami PiS-u, to znaczy albo by zaczęły rosnąć gwałtownie, w co wątpię, i doszły do 45-46%, wtedy wierzę w pozbycie się Zbigniewa Ziobry, bo to by nie zaszkodziło jakoś przesadnie. I te 2-3 punkty procentowe mógłby Jarosław Kaczyński poświęcić na ołtarzu większej stabilności i zmiany kursu na przykład. I ten Zbigniew Ziobro, pozbycie się go nie byłoby takie straszne. Z drugiej strony, gdyby było jasne na kilka miesięcy przed wyborami, że PiS nie obroni władzy i że przejdzie do opozycji, czyli mówię o takich sondażach poniżej 30% utrzymujących się przez dłuższy czas, no też może zachęcać Jarosława Kaczyńskiego do czegoś, co moi rozmówcy nazywają budowaniem arki, czyli tylko te wierne zwierzęta zostaną wpuszczone, a dinozaury zostaną na brzegu i Zbigniew Ziobro by nie został wpuszczony do tej arki razem ze swoją wesołą grupą posłów. I tak, w takich dwóch przypadkach wierzę, że ten sojusz może się rozpaść, czyli albo gdy będzie bardzo dobrze, albo gdy będzie bardzo źle.
Podsumowując tą część naszej rozmowy i próbując wyciągnąć z tego, co mówisz, jakąś esencję, no to rozumiem, że sytuacja w Zjednoczonej Prawicy chwilowo jest pod kontrolą. Poziom zaufania jest wyższy niż był, chociaż jest to ograniczone zaufanie, ale jest wspólnota celu, a tym celem jest walka o trzecią kadencję. Spotyka się Jarosław Kaczyński ze swoimi koalicjantami łamanymi przez sojuszników i planuje następne półtora roku. Co planuje Jarosław Kaczyński?
Moi rozmówcy z rządu przekonują, że tych ważnych projektów będzie już coraz mniej, że będzie coraz mniej głosowań, w których trzeba będzie drżeć o większość. Jeden z tych polityków użył sformułowania, którego ja nie lubię, czyli że nie będzie kontrowersyjnych projektów, czyli krótko mówiąc takich, które budzą opór opozycji i opinii publicznej, w każdym razie części opinii publicznej. W związku z czym waga głosów koalicjantów będzie coraz mniejsza w miarę zbliżania się wyborów. W tym momencie Sejm właśnie uchwalił ustawę o obniżce podatków. Za chwilę prawdopodobnie uchwali ustawę o Sądzie Najwyższym. I poza tymi personalnymi głosowaniami w sprawie Glapińskiego i KRS-u, to były chyba najistotniejsze rzeczy. Jest wielkie pytanie o to, czy rządzący zabiorą się do zmieniania ordynacji wyborczej. I prawdę mówiąc, nie widzę innych wielkich na razie projektów na horyzoncie. Te wielkie projekty zresztą parzyły raczej PiS w tej kadencji. Czy to była piątka dla zwierząt, czy to była sprawa Polskiego Ładu. No nie wychodziły te wielkie ofensywy legislacyjne PiS-owi. TVN jeszcze przychodzi do głowy. Więc nie spodziewam się, żeby teraz tak osłabiony jednak obóz władzy, tak popękany, porywał się na jakieś wielkie projekty i reformy, zwłaszcza, że tego czasu jest coraz mniej, za chwilę będzie przerwa wakacyjna. później powrót po wakacjach, uchwalanie trudnego budżetu. No i taki będzie już powolny rozbieg do kampanii wyborczej.
No dobrze, czyli to jest, podsumowując, raczej taka podróż do centrum niż zjazd do bazy wyborczej.
Nie wiem, czy nazwałbym to podróżą do centrum, czyli po prostu takim realizmem i przejściem do administrowania przez brak mocy.
A nie masz poczucia, że to jest dosyć niebezpieczne? To znaczy, to ustawia debatę polityczną tak, że PiS będzie musiał się bronić? W sensie, że PiS jednak chyba najlepiej się czuje, będąc w ataku, będąc w ofensywie, reformując, zmieniając, proponując, narzucając tematy. Brak projektów eufemistycznie nazwanych kontrowersyjnymi sugerowałby, że PiS będzie zarządzał, ciepła woda w kranie i otwieranie się na niekończące się ataki przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Znaczy, wydaje mi się, że jak na plan na utrzymanie władzy, to jest to plan raczej z kategorii tych słabszych.
No ja nie znam oczywiście dokładnie planów Jarosława Kaczyńskiego, więc ja nie wykluczam, że na przykład w czerwcu na kongresie czy konwencji PiSu Jarosław Kaczyński wyskoczy z czymś całkiem nowym, ale ja w tym momencie nie wiem, co by to całkiem nowego miało być. Moi rozmówcy też tego nie wiedzą, bo po tym kongresie posłowie i czołowi politycy PiSu mają się rozjechać po Polsce i spotykać z wyborcami. To jest część tej wielkiej ofensywy z kolei partyjnej, która ma pokazać, że struktury partyjne PiSu żyją, że przetrwały pandemię, że są zdolne do organizowania spotkań z wyborcami. To ma być taki test przed kampanią wyborczą. Więc pytałem moich rozmówców, z czym będą jeździli politycy PiSu, i usłyszałem, że no, z podsumowaniem kadencji, że chcą pokazać, jak i co się udało, że tutaj obniżyliśmy podatki, tu działa tarcza antyinflacyjna, która działa, no działa, mówią ekonomiści, tylko że inflacja jest wciąż bardzo wysoka, że udało się przeprowadzić jakieś inwestycje, że tutaj się pięknie rząd zachował w sprawie wojny w Ukrainie, że i tak dalej, i tak dalej. Czyli to przynajmniej, co na razie słyszę, to jest podsumowanie i jakaś taka próba obrony dorobku i pokazania się na tle opozycji, a nie wyjście naprzód, wyjście z nowymi pomysłami. Nie wykluczam, że jakieś jeszcze nowe pomysły się pojawią, ale ja na razie o nich nie słyszę.
No dobrze, i tu dochodzimy do pytania o ordynację wyborczą. Tak naprawdę to jest jedyny duży, kontrowersyjny temat, który się pojawia i który ma potencjał, żeby spowodować, że PiS przejdzie do ofensywy. To znaczy, to PiS będzie rzucał ten temat, opozycja będzie musiała się bronić, będzie takie poczucie, że tutaj jest wielka, zagrożona polska demokracja, ludzie wychodzą na ulicę, ale nie wyszli, ha, 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 nikogo to nie interesuje, bo ludziom się dobrze żyje i tak dalej. Jakby taki trochę playbook już znany i lubiany PiSu, w jaki sposób PiS próbuje zawładnąć debatą publiczną i przestrzenią publiczną. Ale czy rzeczywiście z drugiej strony ta ordynacja wyborcza to jest coś, co PiS A może spróbować uchwalić, jest w stanie uchwalić, jest gotów się na to porwać? Jak ty to widzisz, jak ty to czujesz?
Ja osobiście w to nie wierzę. Wierzę w dobre chęci PiSu, żeby ułatwić sobie obronę samodzielnej większości. Te pomysły, które pojawiają się w przestrzeni tak zwanej medialnej, są różne. Albo sięgnięcie po wzór niemiecki, gdzie część posłów jest wybieranych w okręgach jednomandatowych, a oprócz tego istnieje głosowanie proporcjonalne. Istnieje też pomysł zwiększenia liczby okręgów wyborczych do 100, co by oznaczało, że w każdym okręgu będzie wybieranych 4-5 posłów, co by zwiększyło próg wyborczy, ten taki funkcjonalny, realny. Mniejsze partie by praktycznie zostały wykluczone z podziału takich mandatów. Być może są też w ogóle jeszcze inne pomysły. Nie wygląda na to, żeby teraz już istniał jakiś jeden konkretny projekt. Nie wydaje się też możliwe uchwalenie takiej ustawy przed wakacjami. Po wakacjach możemy mieć już zupełnie inną sytuację sondażową, a wiadomo, że to sytuacja sondażowa będzie wpływała na pracę nad ordynacją wyborczą, bo może się nagle okazać, że zmiany, które PiS pieczołowicie teraz, powiedzmy, przygotowuje i rozważa, przestaną być dla tej partii opłacalne lub staną się mniej opłacalne w nowych warunkach. Już tak zresztą było. PiS ma lekcje z 2006 bodaj roku z wyborów samorządowych, kiedy wprowadził blokowanie list w wyborach samorządowych i przegrał te wybory spektakularnie z koalicją PO-PSL, która wtedy bardzo dobrze zagrała w tych wyborach lokalnych, bo kandydaci Platformy osiągali dobre wyniki w miastach, a kandydaci PSL-u po wsiach. Więc takie kuglowanie ordynacją nie zawsze się dobrze kończy dla kuglującego. To po pierwsze. Po drugie, to jest jednak bardzo skomplikowana zmiana. No, ordynacja to jest również sposób oddawania głosów. Trzeba by naprawdę się zastanowić, czy Polacy są po wielu, wielu latach głosowania w ten sam sposób, czy oni są przygotowani na operację na przykład prowadzenia dwóch głosów w wyborach niemieckich. Każdy wyborca oddaje dwa głosy, jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym i równolegle oddaje głos na listę partyjną. I są też jeszcze bardziej skomplikowane oczywiście systemy w różnych krajach, które wynikają z ich tradycji demokratycznej, z ich tradycji wyborczych. I teraz przeszczepienie któregoś z tych zupełnie nowych systemów na warunki polskie może być trudne i może powodować nieoczywiste skutki społeczne, sondażowe. Oczywiście wzbudzi to olbrzymie protesty opozycji. Nie wiadomo, jak się zachowa prezydent, który już zawetował jedną próbę zmiany ordynacji do Parlamentu Europejskiego w obronie interesów mniejszych partii w zeszłej kadencji. Nie wiadomo też wreszcie, co zrobi Solidarna Polska. Czy będzie w ogóle większość nawet w Sejmie, nie mówię o Senacie i o prezydencie, do przeprowadzenia tych zmian. No, bo jeśli Solidarna Polska myśli o sobie jako o potencjalnie partii zdolnej do samodzielnego startu, no to przykładanie ręki do zmiany ordynacji, która wykluczy takie mniejsze partie z sukcesu w wyborach, wydawałoby się raczej samobójcze, czyli Solidarna Polska mogłaby zażądać bardzo wiele od PiS-u, łącznie na przykład z fuzją i jakąś gwarancją statutową pozycji dla polityków byłych Solidarnej Polski. Więc nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Natomiast jeden z moich ważnych rozmówców twierdzi, że tak, owszem, jest taki plan i że Jarosław Kaczyński podchodzi do tego całkiem serio.
To jeszcze zanim cię zadam pytanie, jakim cudem, to wrzucę swoje 3 grosze. Mianowicie obserwując prezydenta Andrzeja Dudę i to, jak się zachowywał przy okazji paru innych kontrowersyjnych pomysłów i propozycji PiSu i patrząc na to, jak dobrze Andrzej Duda żyje z obecną administracją amerykańską, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby Andrzej Duda był gotów złożyć podpis pod jakąkolwiek zmianę ordynacji, bo myślę, że byłoby to coś, co włączyłoby bardzo wiele lampek alarmowych w bardzo wielu stolicach w sytuacji ogólnie niełatwej, kiedy Joe Biden i duża część Zachodu ustawia albo stara się ustawiać teraz taką szerszą globalną dyskusję geopolityczną jako walkę demokracji liberalnych z reżimami autorytarnymi. I w tej sytuacji, w tym kontekście międzynarodowym nie jestem w stanie uwierzyć, cokolwiek by się wydarzyło, jakkolwiek trudno byłoby przeprowadzić tę ustawę przez Sejm, to na koniec nie wierzę, że Andrzej Duda by się pod tym podpisał. Więc to mnie prowadzi do pytania, po co i dlaczego? Bo szczerze mówiąc podejrzewam, że twój rozmówca też ma świadomość tego, że się uda. Dlaczego spinowany jest pomysł, że rzeczywiście mogłoby dojść do tego, żeby tą ordynację zmienić? Czemu to służy?
Ja nie mam dobrej odpowiedzi na tę twoją wątpliwość. Sam się głowię nad tym, bo nie uważam, żeby ten obóz władzy był w stanie przeprowadzić tak skomplikowaną operację i zagrać na tak wielu fortepianach, tu negocjować z Solidarną Polską, tu negocjować z prezydentem. Być może jest coś, co by przekonało Andrzeja Dudę do poparcia jakiejś wersji zmiany ordynacji, ale pytanie, czy jeśli w tak w sumie prostej sytuacji, jak projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, mamy ponad 3 miesiące sporu w tym trójkącie prezydent, PiS, Solidarna Polska, to nie jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że uda się szybciej zrobić bardzo skomplikowane zmiany w ordynacji, które uderzą nie tylko w partię jako całość, ale również w interesy poszczególnych polityków, którzy zastanawialiby się, czy oni by się zmieścili na takiej bardzo wąskiej liście w jakimś takim małym okręgu, czy oni nie straciliby szans na reelekcję. Więc tutaj moim zdaniem Jarosław Kaczyński musiałby złamać opór tak wielu podmiotów i w PiS-ie, i w koalicji, i w Pałacu Prezydenckim, że nie wydaje mi się, żeby to była operacja warta Zachodu, zwłaszcza, że jej powodzenie jest wątpliwe, zwłaszcza, że to również mogłoby doprowadzić do wymuszonego zjednoczenia opozycji, To mogłoby doprowadzić do dużej mobilizacji elektoratu opozycyjnego, do jakichś masowych protestów. Jeśli by te masowe protesty połączyły obrońców demokracji i obrońców tej starej ordynacji z ludźmi, którym jest źle z powodów ekonomicznych, jeśli by się naprawdę zaczęły masowe demonstracje jesienią pod Sejmem, pod Pałacem Prezydenckim, to byłaby droga chyba do oddania władzy, do jakiejś takiej kapitulacji.
No dobra, nie rozumiemy, to teraz pospekulujmy. Ja wynotowałem sobie teraz szybko takie proste hipotezy, które rzeczywiście zdaje się, że już pewnie mogliśmy stawiać w grudniu, a może jeszcze wcześniej w lipcu zeszłego roku przy różnych okrążeniach z TVN-em czy z innymi ustawami.
Piątko dla zwierząt.
Piątko dla zwierząt i tak dalej. Jeden, zasłona dymna. Znaczy wrzucamy temat ordynacji po to, żeby tak naprawdę wszyscy biegali za ordynacją, a my tu na przykład zrobimy coś z mediami. Rozumiem, że są te dwa tematy, które są ważne na Nowogrodzkiej, te dwa tematy, które dają jakieś dodatkowe dopalenie z perspektywy szans na obronę większości. Więc mówimy o ordynacji, a tak naprawdę grzebiemy przy mediach. Dwa, odwrócenie uwagi od realnych problemów. Tak? To znaczy mamy pogarszającą się sytuację gospodarczą, inflację i tak dalej. Można wymieniać, tych problemów jest bardzo wiele, ale wszyscy tylko i wyłącznie siedzą i rozmawiają o tej ordynacji. Trzy, wzmocnić wewnętrznie PiS, żeby wszyscy mogli się skupić wokół jednego tematu, dać jakąś pożywkę, powiedzieć tym posłom, z czym mają jeździć do regionów, wytworzyć jakąś energię, która też w internecie może jakoś się przysłużyć PiS-owi i tak dalej, czyli wzmocnić się wewnętrznie i wreszcie przejść do ofensywy. Właśnie to jest to, żeby znaleźć jakiś temat, to się trochę łączy. Trzecia z czwartą hipotezą, to znaczy to jest temat, który pozwala przejść do ofensywy i powiedzieć, że wiemy, o co walczymy, tak? Walczymy o inną, bardziej sprawiedliwą ordynację.
No tak się zastanawiam, bo to wszystko, co mówiłeś, brzmiało dość przekonująco, tylko że czy naprawdę Polacy zaczną się przejmować zmianami w ordynacji wyborczej i zapomną o tym, że płacą tyle i tyle za zatankowanie samochodu, a tyle i tyle za kostkę masła?
Jakby ja rozumiem, że to chodzi o to, żeby na jedynce gazety wyborczej nie było, że masło kosztuje 50 zł, kostka masła kosztuje 50
zł. Sztaba masła.
Sztaba masła kosztuje 50 zł, tylko żeby było, że koniec demokracji. I wtedy PiS wychodzi, mówi ha, 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 Gazeta Wyborcza, znowu o końcu demokracji, a tu jest demokracja, patrzcie. I wtedy my rozmawiamy o tym, czy jest koniec demokracji, czy nie ma końca demokracji w Polsce. No ale
myślę, że ta jednak kostka masła i litr benzyny, to nie trzeba gazety wyborczej, żeby ludzie wiedzieli, ile za to płacą i żeby się wkurzali na te ceny. Ja wiem, że to działało być może kiedyś tak, że napuszczało się media na jakiś temat, żeby inny temat zniknął, ale jak sądzę, tutaj na inflację, na takie grube tematy, którymi teraz żyją Polacy, czyli wojna w Ukrainie oraz drożyzna, że nic nie zadziała. No, kompletnie tego nie widzę. Nawet jakby wszyscy dziennikarze zajmowali się wyłącznie tematem zmiany ordynacji, to i tak dla Polaków ważniejsze będzie to, za ile zrobią zakupy w supermarkecie, czy dyskoncie, czy na targowisku i za ile zatankują samochód. No, po prostu to tak nie działa. I być może jest tak, że jedynym powodem wprowadzenia tego tematu jest to, że Jarosław Kaczyński wierzy, że to się jednak uda przeprowadzić, że jakimś cudem, jakieś zmiany w ordynacji korzystne dla PiS-u uda się wprowadzić, bo być może jest tak, że Jarosław Kaczyński wie, że bez tych zmian nie będzie mowy o żadnej reelekcji, żadnej kontynuacji, żadnej trzeciej kadencji nie będzie.
To nas prowadzi do odwiecznego pytania, czy to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński wywołuje kryzysy po to, żeby nimi zarządzić i żebyśmy my mieli wrażenie, że Jarosław Kaczyński kontroluje sytuację. Czy po tych trzech miesiącach, po tej aferze i awanturze z tymi ustawami sądowymi, zakładając, że one zostaną jednak przyjęte, czy ty masz poczucie, że Jarosław Kaczyński jest silny, sprawczy i ogólnie kontroluje sytuację? Czy masz poczucie, że PiS, Zjednoczona Prawica, wychodzi silniejsza z tej zadymy, czy jednak może słabsza?
No PiSowi z najwyższym trudem przychodzi to, co powinno mu przychodzić bez najmniejszego problemu. Więc ja tutaj bym nie mówił o jakiejś wielkiej sile Jarosława Kaczyńskiego i PiSu, bo ta rzeczywistość nie daje się lepić tak, jak się dawała lepić w latach ubiegłych. No, fakty są takie, że klub PiSu stopniał w tej kadencji z 235 posłów do 228. Udało się jakoś dosztukować tę większość, chociaż to są posłowie Pawła Kukiza, to są posłowie Eichler i Mejza, nie jest to byt spójny i zdolny do wielkich wyzwań.
A w ogóle sam proces dosztukowywania był, delikatnie mówiąc, nieestetyczny.
I upokarzający dla sztukującego. I nie wiem, no teraz być może uda się dogadać z posłem Giżyńskim i ogłosić wielki sukces. Tylko przypominam, że poseł Giżyński zaczynał tę przygodę z Sejmem w tej kadencji jako poseł PiSu. Więc być może uda się właśnie z jakimś takim najwyższym wysiłkiem rozwiązać problemy, których teoretycznie w ogóle nie powinno być. I zabraknie siły na jakieś nowe akcje, na jakieś nowe pomysły, nowe inicjatywy. I tak wszyscy westchną w końcu i powiedzą, no Jarosław Kaczyński, i nie będą wiedzieli, co powiedzieć dalej, bo ta kadencja, to nawet politycy PiSu przyznają, no nie obfitowała w wielkie sukcesy, że wspomnę o Piątce dla Zwierząt, Polskim Ładzie, ustawie o TVN-ie. Nie wiem, nie umiałbym wytłumaczyć komuś, nawet z punktu widzenia zwolennika PiSu, co się takiego udało w tej kadencji. To jest albo reaktywne, albo...
No aborcja. To jest jedyna rzecz, która się udała PiSowi w tej kadencji.
Ale rękami cudzymi.
I kosztowało to minus mniej więcej 10 punktów procent.
Coś takiego.
No dobrze, to ja postawię na koniec tezę i poproszę ciebie o skomentowanie. I czy nie masz poczucia, że tak naprawdę zagram tym dowcipem o rabinie? Nie jest tak, że świat się zmienił, pomieszczenia są inne, kurs już nie ma, problemy są inne, a ten rabin cały czas każe tą kozę wprowadzać i wyprowadzać, że trochę jest tak, że wszystko się zmieniło, a Jarosław Kaczyński cały czas próbuje tymi samymi zaklęciami, tymi samymi zagraniami i tymi samymi rozwiązaniami grać w grę, w którą zawsze grał i która przez jakiś czas mu wychodziła. Czy nie masz takiego poczucia, że my obserwujemy człowieka, który uległ wrażeniu, że jest genialnym strategiem i cały czas odgrywa tą samą scenę w sytuacji, w której jesteśmy w zupełnie innym świecie niż byliśmy, kiedy te rozwiązania działały?
No może tak, ale pytanie, czy to jest pewnie wątek
czy
na jakąś inną rozmowę. Czy widzowie to widzą, to raz, ale dwa, czy opozycja jest w stanie jakieś własne swoje kozy wyhodować i wpuszczać je i wypuszczać?
Nie kozy,
albo nie kozy, tylko jakieś
te kozy
postkozy. I na to pytanie w tym momencie nie umiem odpowiedzieć. I ta linia postępowania Kaczyńskiego, ta jego strategia, taktyka, jak zwał, tak zwał, może jest już całkiem zgrana, może coraz słabiej działa, no ale jednak to on ma wciąż pakiet kontrolny w Sejmie, nawet jeśli on jest tak słaby, jak ostatnie miesiące pokazują.
Tylko, że my się tak dotoczymy do wyborów, do kampanii wyborczej i wtedy nastąpi test wyborczy i wyjdziemy z rzeczywistości sondażowej do rzeczywistości kampanijnej, a wreszcie do momentu głosowania i do rzeczywistości wyborczej. I ja mam poczucie, że zaklęcia przegrają z rzeczywistością. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, że tak jak możemy zastanawiać się, obserwować, patrzeć jak to wpływa i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie poczucie, że jeżeli PiS, a nic na to by nie zapowiadało, nie znajdzie jakiejś opowieści, jakiejś energii, jakiegoś celu, to w tym momencie tocząc się od kryzysu do kryzysu, cały czas zarządzając jakimiś problemami i na koniec udając, że wszystko jest dobrze, bo udało nam się zrobić, tak jak powiedziałeś, z wielkim trudem to, co powinno być proste i oczywiste, to na dłuższą metę to nie zadziała i ludzie w obliczu narastających problemów się zorientują, nawet jeżeli teraz, jeżeli ktoś ich pyta, na kogo by zagłosowali, no to mówią, że na PiS, bo co by innego mieli powiedzieć.
No ja lubię tę metaforę piłkarską, że jedna drużyna prowadzi na kwadrans przed końcem meczu 1-0 i uznaje, że dowiezie. I tak już bez specjalnego przekonania sama atakuje, próbuje wybijać na oślep piłkę. I zwykle takie drużyny przegrywają. Ja myślę, że PiS jest trochę w tej sytuacji. Mamy ten kwadrans do końca kadencji. A PiS wydaje się być usatysfakcjonowany z tego, że wciąż prowadzi i że te ataki opozycji na razie są nieudane, ale nie wierzę, że można zwycięstwo w tym stylu dowieść do końcowego gwizdka. Sądzę poza tym, że te sondaże, które my dzisiaj obserwujemy, są zafałszowane nie dlatego, że pracownie fałszują wyniki, tylko dlatego, że mamy ten filtr wojenny nałożony wciąż na preferencje partyjne. I z chwilą, gdy zainteresowanie wojną będzie malało, ono już maleje, to widać z codziennych danych, które dostajemy na temat zainteresowania Polaków tematami w internecie. jeśli to zainteresowanie będzie malało, a pewnie w wakacje będzie jeszcze mniejsze, ludzie pojadą na wakacje, które będą droższe niż kiedykolwiek w ostatnich latach. Jeśli jesienią nic się nie zmieni w inflacji, a inflacja raczej będzie na razie jeszcze rosła przez najbliższe tygodnie i miesiące według ekonomistów, to kompletnie nie wierzę, żeby PiS mógł utrzymać tak wysokie notowania. A jeśli zacznie spadać, to się zrobi znowu nerwowo wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Posłowie znów się zaczną zastanawiać nad swoją przyszłością. Mniejsi koalicjanci zaczną się zastanawiać nad strategiami przetrwania. I wrócimy do serialu.
A my się zaczniemy zastanawiać o tym, czy Zjednoczona Prawica się rozpadnie i czy nastąpią przyspieszone wybory. Dziękuję bardzo, Wojtku.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.